Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Odyseja wyborcza.
Odyseja wyborcza trwa dzięki korsarzowi Dymitrowi Książkowi.
I dzięki wszystkim innym patronom, ale w szczególności dzięki Dymitrowi Książkowi, za co bardzo serdecznie dziękujemy, ale też dziękujemy wszystkim ponad 3000 naszych patronów, dzięki którym możemy realizować nasze audycje. Pani Anna, pan Ładek, pan Tomek, pan Wacław i pan anonimowy patron, albo pani anonimowy patron, to piątka naszych najnowszych patronów. Bardzo serdecznie dziękuję, bo to dzięki państwu, jak już rzekłem, możemy i nadawać na YouTubie, na falach FM, na www.net.fm. Również możemy starać się dla państwa świat opisać, a świat jest godny opisania. Cały czas czekamy na wyniki spotkania w Białym Domu. Wiemy, że wczoraj czasu polskiego późnym wieczorem delegacje i prezydenta, i premiera bezpiecznie doleciały do Stanów Zjednoczonych. Czekamy na ten moment, kiedy pojawią się konkrety i efekty spotkania w Białym Domu, no chociaż całą tą grę dookoła opiszemy szerzej w Kurierze w samo południe po godzinie 12.10, a do tego czasu na sekundę wstrzymamy oddech, jeżeli chodzi o relacje polsko-amerykańskie i szerzej, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, chociaż pewne przesłuchy już z tego spotkania są. Między innymi prezydent Joe Biden powiedział dziennikarzom, że w tej chwili nie widzi potrzeby wysyłania dodatkowych wojsk do Polski, więc jeżeli ktoś liczył, że konkretem tej wizyty prezydenta i premiera będzie zwiększenie kontyngentu na armii Stanów Zjednoczonych w Polsce, ten już chyba teraz może się z taką myślą rozstać. No ale w samej polskiej polityce dużo się dzieje. Między innymi jest już decyzja ostateczna, formalna, no chyba że coś się jeszcze bardzo zmieni, ale wydaje się to mało prawdopodobne, że od 1 kwietnia wróci 5% stawka VAT-u na żywność zamiast obniżonej w ramach tarczy antyinflacyjnej stawki VAT 0%, więc żywność od 1 kwietnia drożeje. To taki trochę pomysł, który najbardziej uderzy po kieszeniach tych najuboższych, ale co to oznacza dla inflacji, dla naszych portfeli, o tym powiemy dokładniej po godzinie 10:25-27, a na koniec dzisiejszej Odysei Wyborczej porozmawiamy o referendum w Irlandii, kraj daleki. Referendum może i mało ważne dla nas, ale jak się poczyta po grzebie, to być może to był znak czasów, signum temporis. Irlandia, mimo tego, że cały establishment bardzo szeroki był za liberalizacją konstytucji w nazewnictwie rodziny, roli kobiety, to Irlandczycy powiedzieli wyraźne nie, czym zaskoczyli i polityków irlandzkich, i całą Europę. O tym powiemy po godzinie 10.40, a na początek nasza rodzima polityka. Naszym gościem Marek Pyza, dziennikarz, tygodnik sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce.pl. Tym razem łącza telefoniczne, ale jeszcze nie raz się zobaczymy w studiu, zobaczymy się na Skype'ie, a tymczasem dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, kłaniam się słuchaczom Radia Wnet.
I od razu pędzę, a może nie, może zanim tygodnik sieci i tytuł okładkowy pana redaktora, to zapytam od innej strony. Patrzę na sytuację w koalicji rządzącej. Wiele osób mówi, że Szymon Hołownia nie walczy z lewicą, tylko Szymon Hołownia jest grillowany przez Donalda Tuska. Jak wygląda kondycja naszej koalicji rządzącej? Kto z kim i dlaczego? I dlaczego to Szymon Hołownia stał się pierwszą ofiarą premiera Tuska?
Czy jest ofiarą premiera Tuska, to tutaj stuprocentowej pewności nie mam. Natomiast mam pewność co do tego, że plotki o rozpoczynającej się śmierci koalicji 13 grudnia są zdecydowanie przesadzone i to zamieszanie koalicyjne, wewnątrzkoalicyjne trzeba jednak czytać przez pryzmat kampanii wyborczej i kłopotów w niej lewicy. No bo zobaczmy, co robi lewica. Całą niemalże energię skupia na tym, żeby podejmować temat aborcji, który nijak się ma do wyborów samorządowych, w których będziemy bardzo niebawem decydować. W dodatku chcieli iść do tych wyborów razem z Platformą Obywatelską, ale Donald Tusk nawet nie zechciał podjąć jakichkolwiek negocjacji w tej sprawie z Włodzimierzem Czarzastym i Robertem Biedroniem, tylko ogłosił, że Platforma, w sensie Koalicja Obywatelska, idzie sama. Lewica została trochę wystawiona za drzwi na początku tej kampanii, no i ma kłopot, spory kłopot, który się nam objawi, zwłaszcza w wynikach wyborów do sejmików wojewódzkich. Tam rzeczywiście przy takiej konfiguracji może być krucho z tymi mandatami dla polityków lewicy, więc próbują jak potrafią, łapią się tej aborcyjnej brzytwy i w ramach logiki kampanijnej trudno, można nawet własnego koalicjanta atakować, jeśli ma to pomóc nam. Ja to czytam w ten sposób, z tej chmury nie będzie wielkiego deszczu, zwłaszcza już za parę tygodni, gdy opadnie kampanijny kurz. Ta koalicja będzie się miała dobrze.
Będzie się miała dobrze. Nie rozbije się o aborcję, tak zresztą mówi też wielu, prawie wszyscy politycy koalicji rządzącej, że to jest kłopot, który był wiadomy od początku i że ten kłopot aborcyjny koalicja rządząca przeskoczy politycznie. No ale pytanie, jakim kosztem? Bo wiele osób wskazuje, że właśnie na aborcji być może Szymon Hołownia przegrał swoją prezydenturę.
Może i tak. Natomiast czy to już jest ten moment, w którym można to ogłaszać? Chyba jeszcze nie. On się powoli zbliża i to dosyć nieuchronnie. Można było oczekiwać, że taka próba robienia sobie PR-u na pajacowaniu w Sejmie i robienia z Izby Niższej Parlamentu jakiegoś cyrku nie skończy się dobrze dla pana marszałka. No ale musiał się o tym przekonać na własnej skórze. No to się przekona zaraz jakiś. Myślę, że będzie odczuwał skutki swojej strategii politycznej dosyć wyraźnie. Gdybym ja miał obstawiać, to nie widzę go jako poważnego kandydata w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Będzie już mocno, mocno zużyty, jeśli w ogóle będzie marszałkiem wtedy jeszcze.
A były takie spekulacje, że być może Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski w drugiej turze się spotkają, że Szymon Hołownia jakoś skutecznie wejdzie w ten zasób wyborców konserwatywnych. Były też takie analizy, że cała ta sytuacja jest swego rodzaju, mówiąc wschodnim językiem, maskirowką, że to wszystko jest ustawka, żeby właśnie legendować Szymona Hołownię jako konserwatystę, który walczy z lewicą, żeby Szymon Hołownia mógł w wyborach prezydenckich powalczyć o konserwatywnych wyborców.
Już nie jest konserwatywnym politykiem przecież, a przede wszystkim nie są konserwatywni jego wyborcy. O tym trzeba pamiętać. No, jeśli wrócimy do tej kwestii aborcji, no to okazuje się, że nie pamiętam, jakie tam dokładnie były liczby, ale zdaje się, że zdecydowana większość elektoratu Polski 2050 opowiada się za liberalizacją prawa aborcyjnego i łatwiejszą możliwością zabijania własnych dzieci. Więc tutaj ma najpoważniejszy zgryz Szymon Hołownia, co zrobić, żeby się odróżniać od lewicy, a jednocześnie jakoś czarować dalej ten swój elektorat, który wydaje się nim być coraz mocniej zawiedziony. No współczuję panu marszałkowi, to wszystko, co jestem w stanie z siebie wykrzesać w jego sprawie.
To już poproszę, zanim przejdziemy do tekstu z tygodnika Sieci i do tego opisu protestów rolniczych i chyba pacyfikacji tego protestu, bo o tym pan redaktor pisze w aktualnym numerze tygodnika, to tygodnika Sieci, to jeszcze bym zapytał o inny cytat, który zrobił wczoraj furorę, a to jest cytat, który przekazał Onetowi jeden, jak twierdzi ten portal, z ważnych polityków Platformy, że na zamkniętym spotkaniu premier miał mówić, jeżeli będziemy dalej prowadzić wojnę, to PiS wróci do władzy, jak wróci do władzy, to wszystkich tu obecnych na tym spotkaniu władz Platformy wsadzi do więzienia. No i co, po prostu Donald Tusk dyscyplinuje swoich polityków, czy rzeczywiście jest tam świadomość, że to, co zrobił przez niespełna 3 miesiące rząd Donalda Tuska, kwalifikuje wielu jego członków do solidnej odsiadki?
Po drugie, na pewno. Myślę, że ta świadomość jest. Oni pozwolili sobie na tak wiele dlatego, że po pierwsze to jest początek rządów i wiedzą, że ta koalicja się szybko nie przewróci, bo jest za bardzo spajana tym klejem pożądania władzy, fruktów, stanowisk, wpływów. To jest zbyt silne, aby te rozbieżności w koalicji, te pęknięcia mogły zaważyć na jej dalszym losie. Natomiast czy jakoś temperuje Donald Tusk koalicjantów, całą koalicję. No nie wydaje mi się, no jeśli popatrzymy na to, co oni robią dzień po dniu, to nie ma przesłanek do tego, żeby stawiać tezę, że oni zmienili swoją politykę, odłożyli tę pałę i uchwałę. Właściwie każdy tydzień przynosi nam kolejne dowody, że nie schodzą z tej ścieżki. Zapłacą za to oczywiście cenę. Ona będzie bolesna. Może mieć dużo racji Donald Tusk, przewidując taką, a nie inną jej wysokość, no ale jeszcze niestety to jest trochę odłożone w czasie.
Panie redaktorze, to zatem przejdźmy do tygodnika Sieci, do tekstu Tusk na pełnym gazie. To jest tekst konkludujący, opisujący działanie policji w minioną środę 6 marca na proteście rolników, ale też wyciągający wnioski, co właściwie rząd chciał osiągnąć tak, a inaczej działając. Pierwsze pytanie, czy pana zdaniem, zdaniem pana redaktora i informatorów, rząd celowo eskalował napięcie i przemoc na proteście rolniczym?
Tu nie trzeba jakichś specjalnych informatorów i insajderskich wiadomości, żeby dojść do takich wniosków. Oczywiście celowo eskalował. To było marzenie ekipy rządzącej, żeby doszło do takich scen na ulicach Warszawy, do jakich doszło 6 marca. Zorganizowano to sobie bardzo dobrze, według starych, sprawdzonych, wypróbowanych między innymi na marszach niepodległości metod. A gdy już to się zadziało, no to odpalono narrację pod tytułem chuligan i pijacy przyszli protestować przed Sejm. Wszedł w tę narrację przede wszystkim minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ale również Donald Tusk, który opowiadał o tym, że z chuliganami nie będzie rozmawiać. Będzie rozmawiać wyłącznie z rolnikami. Było oczywiście obrzydliwe, ale bardzo czytelne. No i zresztą popatrzmy, gdzie jesteśmy dziś po 6 dniach od tego protestu. Jutro będzie dokładnie tydzień. Właściwie wszystkie sprawy zatrzymanych, ponad 50 osób, no można powiedzieć, że są już zamknięte, bo albo to się skończyło nawet już w zeszłym tygodniu jakimiś pierwszymi decyzjami sądowymi o wymierzeniu kary, albo wnioskami do sądów. Wszystkie czynności zostały zakończone. Chodzi o 50 parę osób. A co się wydarzyło po stronie MSWiA, po stronie policji? Otóż nie wydarzyło się kompletnie nic. Dziś się dowiedzieliśmy, że zostało wszczęte jedno, dosłownie jedno postępowanie wyjaśniające wewnętrzne wobec tego policjanta, który czymś rzucał w tłum, ale do dziś nie wiemy nawet, co to było. No, ludzie kochani, pierwszego dnia można było to ustalić.
Mówisz, to kilkadziesiąt dni trzeba na takie badanie poświęcić, ale czy udało się tą konfrontacyjną postawą, tym no, de facto wywołaniem zamieszek, bo tak wielu uczestników to określa, czy udało się osiągnąć cel, czy Donald Tusk polityczny sukces osiągnął?
Myślę, że nie. I w dłuższej perspektywie, kiedy za chwilę będziemy mieli kolejne protesty rolników, zobaczymy to bardzo wyraźnie. Pytanie brzmi, jak one będą wyglądać? Czy znów władza ucieknie się do jakichś prowokacji? Czy zechce ponownie pokazać, że o, mamy tu do czynienia z chuliganerką, a nie z ciężko pracującymi rolnikami? I jak to się odbije na sondażach? Na ile opinia publiczna pozostanie z rolnikami? No bo przypomnę, że 75% Polaków według badań popierało postulaty.
Ale to był stan na koniec lutego, początek marca.
Tak.
Pytanie,
jest,
jaki
tak
będzie
jest
teraz stan?
No właśnie, dlatego z dużą ciekawością będę obserwował te badania. Mam nadzieję, że się niebawem pojawią. Myślę, że tak będzie. I ja nie przewiduję tutaj jakiegoś wielkiego osłabienia tej sympatii Polaków wobec rolników. No bo przecież to, co się wydarzyło, nie przekreśla ich postulatów, nie przekreśla sensu ich walki i tego, że oni nie robią tego wyłącznie dla siebie, ale robią to dla nas wszystkich. No to hasło o bezpieczeństwie żywnościowym wszystkich Polaków może jest nieco wyświechtane, ale ono jest prawdziwe. Rolnicy walczą w tej właśnie sprawie i nie tylko rolnicy w Polsce, ale również w całej Europie. I z racji tego, że w czerwcu będziemy mieli wybory do Parlamentu Europejskiego, myślę, że ta walka nie osłabnie. To będzie jeden z najważniejszych, a może nawet najważniejszy, najgorętszy temat w kampanii europejskiej.
To jeszcze jeden temat, który pan redaktor opisuje, czyli zmiana taktyki policji, bo często jak się słucha wystąpień w sprawie brutalności czy działań policji z 6 marca, to zwolennicy czy politycy koalicji rządzącej przypominają, jak policja działała wobec poprzednich protestów, chociażby wobec strajków po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Tu jest symetria. Można powiedzieć, że policja no, zawsze musi używać środków przymusu bezpośredniego i że, no i że zapisu używała, tak samo używa teraz. Nic się de facto nie zmieniło, czy jednak jest jakaś jakościowa zmiana po tym, jak do władzy dochodzi Donald Tusk?
Tu nie ma żadnej symetrii, najmniejszej, a zmiana jest gigantyczna. Oczywiście, że policja wtedy, kiedy musi, no to stosuje środki przymusu bezpośredniego, tylko przypomnijmy sobie, jakie zarzuty stawia się tym zatrzymanym po ubiegłotygodniowych protestach. W dużej mierze jakiś udział w zbiegowisku, czynnej napaści na funkcjonariusza, stanowienia zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego i tak dalej, i tak dalej. No przecież gdyby wyciągano konsekwencje wobec uczestników tych protestów z lat 2015-2023 w taki sam sposób, to po każdym z protestów mielibyśmy setki zatrzymanych. Ja sobie przypominam różnych młodych ludzi, którzy skakali, szturchali, pluli na policjantów, wulgarnie ich obrażali i nikt wtedy ich nie zatrzymywał, nie rzucał na glebę i nie siadał w sześciu na jednym młodym człowieku. W dodatku podobno pijanym, więc zapewne takim, któremu jeszcze trudniej się bronić przed ciężko uzbrojonymi policjantami. Ale to jest jedna rzecz. Druga to jest sama taktyka funkcjonariuszy przyjęta na ten protest. Wróciło to wszystko, o czym już wspomniałem, z marszów niepodległości przed 2015 rokiem, czyli takie ordynarne, otwarte, ostre prowokowanie tłumu. To jest elementarz dla wszystkich imprez, można powiedzieć, podwyższonego ryzyka, jakim są zarówno duże manifestacje, jak i jakieś wydarzenia sportowe, że policja jest tam obecna, oddziały prewencji są obecne, ale nie są na pierwszej linii. Są gdzieś pochowane w bocznych uliczkach, parę przecznic dalej, są w odwodzie po to, że gdy rzeczywiście coś się zadzieje, żeby mogły szybko wkroczyć i zareagować. Ale tutaj takiej sytuacji nie było, było odwrotnie. Zanim coś się działo, pojawiły się oddziały prewencji w kaskach, z tarczami, które wchodziły w tłum. Ci panowie wyposażeni w miotacze gazu machali nimi na lewo i prawo, na oślep po prostu. Kogo zobaczyli ruszającego się w swojej okolicy, to psikali go gazem pieprzowym, łzawiącym, czy jaki on tam był. Czy rzeczywiście z takimi scenami mieliśmy do czynienia? No nie, no pamiętamy, co było w czasie Majdanu w 2016 roku w grudniu, gdy Boże Narodzenie Koalicja Obywatelska świętowała pasztetem. No wtedy doszło do próby blokady Sejmu. Próbowano uniemożliwić wyjazd parlamentarzystów z kompleksu sejmowego. Rzucano się na samochody. Pojawił się jakiś granat dymny i nawet mąż pani radnej Diduszko padł jak rażony piorunem na ziemię, udając martwego, bo by mogła pojawić plotka o tym, że policja użyła gazu i zaczęło się lamentowanie, że to jest moralny koniec rządów PiS, bo użyli gazu wobec pokojowego protestu. Wtedy oczywiście nikt nie użył żadnego gazu, to był fake news. Jak się używa nieprawidłowo, skandalicznie gazu, to zobaczyliśmy w minioną środę.
I o tym mówił Marek Pyza, Tygodnik Sieci. A więcej szczegółów i analiz w tekście pana redaktora pod tytułem Tusk na pełnym gazie. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, dobrego dnia.
I do usłyszenia na teraz. A teraz państwo będą mogli się dowiedzieć, że tej audycji państwo słuchają dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet, za co bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście tych, którzy nas słuchają i chcieliby dostawać informacje i komentarze ze strony Radia Wnet dalej, to również zachęcam do tego, aby włączyć się w budowanie Radia Wnet, bo wolność słuchania wymaga wspierania, a my teraz posłuchamy zespołu The Police.